Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Efekt Motyla.
Z tej strony Łukasz Motyl.
I Grzesiek Motyl. Cześć. No, trochę minęło czasu do ostatniego odcinka. Tutaj musimy się trochę usprawiedliwić przed naszymi słuchaczami. No, ale dużo się działo. No, ja będę od nowego roku zmieniał projekt i troszkę miałem inny fokus. Musiałem się teraz pilnie przestawić z Reacta na Angulara.
Z Reacta na Angulara mówisz? Porzucasz starego, dobrego Reacta.
Tak, tak. No ale to właśnie z tego też ma to pewne zalety, bo właśnie z tego się urodził temat dzisiejszego odcinka. Chciałem dzisiaj porozmawiać o właśnie React versus Angular, o różnicach między tymi dwoma platformami, może tak powiem ogólnie, bo niby React jest biblioteką, nie frameworkiem, chociaż to też jest pewna dyskusyjna już raczej kwestia, bo on już tak się rozrósł, że chyba już dawno tą biblioteką nie jest. No ale tak, chciałem porównać te dwie platformy.
Tak, ja tylko delikatnie wspomnę, że u mnie za to dość dużo wydarzeń takich stricte prywatnych, ale nie o tym ma być ten podcast, to przejdźmy do rzeczy.
Dokładnie. Zmieniam projekt od nowego roku i powiem ci szczerze, że właśnie tak jak od ostatnich 5 lat piszę w Reakcie, to z taką dosyć dużą, jakby z dużym zapałem i radością zabrałem się za nowy projekt, bo to jest coś, co dawno chciałem zrobić, a jednak w sensie poznać więcej niż Reacta. No, jakieś tam miałem wcześniej archaiczne rzeczy, no już o jQuery nie będziemy mówić, tak? Czy tam o jakichś backbone'ach, ale z tych takich nowoczesnych projektów to komercyjnie nie pisałem nic, a przypomnijmy, że tak naprawdę dzisiaj liczące się na rynku to pewnie będzie oprócz Reacta, Angulara jeszcze tylko Vue. Svelte, nie jestem do końca pewny, czy on jest już gotów na produkcyjne projekty, chyba ich jeszcze nie ma zbyt wiele. Na pewno nie w jakichś korporacjach. Więc ten Angular tutaj się jakby w tej czołówce znajduje. Nie jestem nawet do końca pewien. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko trendem wiodącym jest React, bo staje się takim de facto standardem. Ale co tak na szybko mógłbym ci powiedzieć, jaka jest różnica? No, przede wszystkim taka, że tutaj natywnie jest TypeScript i tylko TypeScript w Angularze. Chociaż dla mnie to akurat nie jest nowość, bo te projekty, które pisałem w Reakcie ostatnio, to były wszystkie w TypeScriptie. Więc świetnie też TypeScript supportuje JSX-a. Taką największą różnicą między dwoma tymi platformami, jaką w tej chwili widzę, to jest chyba to reaktywne programowanie i to, że natywnie RxJS są w Reakcie i w Angularze, przepraszam. I tam, chociaż to jest jakby framework agnostic w ogóle, ta biblioteka RxJS, to jednak ona została tutaj jakby do Angulara dołączona jako standardowe rozwiązanie i tu, gdy na przykład robisz zapytanie jakieś z frontendu do API, to standardowo jest to właśnie strumień observable, a nie promisa.
No dobrze. Dobrze, jakieś takie podstawowe różnice. Czy w Angularze są na przykład komponenty, tak jak w Reakcie?
Tak, są komponenty. Ale są jeszcze również moduły. Ten narzut samego frameworka jest większy. Musisz mieć przynajmniej jeden ten moduł podstawowy, do którego dopiero dodajesz komponenty. Taka pierwsza różnica, największa, to jest taka, że tak jak miałeś JSX w Reakcie, czyli tą warstwę taką widoku, taki podobny do HTML-a język, to tutaj po prostu piszesz w osobnym pliku widoku, No, można to inline'owo zrobić, ale generalnie jak jest to większe, to masz osobny plik, który jest po prostu takim HTML-em, wzbogaconym o parę jakichś takich angularowych wraperów, czy po prostu słów kluczowych na różne rzeczy. On tam jakby z defaultu będzie widział wszystkie te zmienne przekazane z komponentu i troszkę jest inna konwencja, ale generalnie jest podobnie, bo możesz też w tym jednym komponencie użyć drugiego. Tylko tam jakby explicit ty podajesz nazwę, jak się będzie ten tag HTML-owy nazywał, który będzie związany z twoim komponentem. On może mieć zupełnie inną nazwę potem w tym HTML-u niż de facto ma sam komponent.
A czy są, jest coś rodzaju hooków? Hooki, bo w Reakcie piszemy hooki, a
No
w
tak,
Angularze?
tu właśnie jest tak, że hooki w ogóle w Reakcie są jakby rozwiązaniem, które pozwala pisać funkcyjne komponenty, które wtedy jest ten problem, żeby life cycle komponentu, który w klasie po prostu był poprzez odpowiednie metody klasy ogarnięty, nie? Tam komponent did mount, komponent tam will mount i tak dalej, to zamiast tego mamy hooki, które to rozwiązują, czyli takie funkcyjne podejście. No a w Angularze nie ma czegoś takiego, bo tu każdy komponent jest klasą, która rozszerza tam angularowe rzeczy. Z takich jakby jeszcze sporych różnic przy tym, to są też takie dekoratory TypeScriptowe przed nazwą tej klasy. Jest to opakowane w dekorator TypeScriptowy, w którym właśnie definiujesz te rzeczy jak nazwa template'u i tak dalej. Ale sam lifecycle jest ogarnięty przez właśnie metody. Więc jest tutaj inaczej. Natomiast powiem ci, że bardzo mi się spodobało właśnie to reaktywne programowanie. Ja już wcześniej miałem jakieś tam na szkoleniach jakieś z tym styczność, ale tam w projektach tego z reguły nie używaliśmy, bo to umówmy się, jest pewien próg wejścia do tego i to wymagałoby przeszkolenia całego zespołu, wszyscy musieliby chcieć to robić. Natomiast no, w Angularze nie ma tego problemu, no bo każdy, kto chce się nauczyć Angulara, musi się tego nauczyć i przynajmniej teoretycznie twój zespół wie, jak tego używać. A to pisanie na strumieniach reaktywne jest o tyle fajne, że wymaga dużo mniej wysiłku przy czytaniu tego kodu. Jest on bardzo czytelny. I w związku z tym słyszałem, że, bo jeszcze ja nie za dużo nie utrzymywałem, dopiero się przygotowuję do tego, ale że właśnie w utrzymaniu to jest potem bardzo tanie, bo jest całkowicie deklaratywny jest ten kod. Właśnie niedawno puściłem takiego tweeta, w którym pokazuję taką ścieżkę tego strumienia, jak można zrobić, że na przykład właśnie jeżeli wyobrazimy sobie taki komponent, który ma jakieś pole tekstowe, w którym można wyszukać po jakiejś liście, potem renderuje jakieś tam, powiedzmy, elementy tej listy poniżej, to można tak ustawić strumień, że właśnie ten input z tego search boxa, czyli ten tekst, który ty wpisujesz, to wpada jako kolejne elementy strumienia, do którego jest podpięty potem w pipie strumień, który z tych itemów, które są wyszukiwaną frazą, buduje zapytanie do API, czyli na przykład jakieś parametry ustawia w requestie. Z tego potem wypadają requesty, znaczy odpowiedzi requestów i je z kolei przetwarzasz na już jakieś dane i to z powrotem wraca do widoku. I generalnie to wszystko łączysz w takie pipeline'y i to jedno wynika z drugiego. I dodatkowo jest tam 100 tysięcy operatorów w tym RxJS-ie, więc możesz sobie w tego pipa na przykład wpiąć debounce, więc jeżeli użytkownik bardzo szybko pisze, to ty na przykład ustawisz sobie debounce na 500 milisekund, to tylko po tam 500 milisekundach przerwy we wpadaniu itemów do strumienia, dopiero zostanie uruchomiony ten request. Zamiast, jak na przykład ktoś napisał 30 znaków, to zamiast 30 requestów, to dopiero jak skończy pisać, jakby oderwie ręce od klawiatury, to idzie ten request, bo reszta została odbita. I generalnie to takie deklaratywność w tym programowaniu reaktywnym to jest coś, co mnie tu pociągnęło. No ale to odcinek miał być o Angularze. No jest to duża część Angulara, ale nie tylko samym reaktywnym programowaniem Angular żyje. Jeszcze taką mam refleksję po tym, wiesz, w tych latach pracy z Reactem, że właśnie fakt, że Angular jest frameworkiem, to wydaje mi się, może być w wielu teamach pomocny, w tym sensie, że jednak sporo rozwiązań jest narzuconych przez ten framework. Wiadomo, że tam można sobie to skustomizować i jakoś będą się różniły te poszczególne projekty. Niemniej jednak jest ta pewna struktura frameworku. Jeżeli mamy wiele teamów, które pracują przy jednym projekcie, to wydaje mi się, zwłaszcza jeżeli te teamy są mniej doświadczone, to wydaje mi się, że to może bardzo pomóc w takim ujednoliceniu tego całego rozwiązania, że będzie łatwiej potem z jednego projektu na drugi przejść, bo jednak będzie wiele rzeczy bardzo podobnych. A React, który się szczyci tym, że jest tylko biblioteką, a nie frameworkiem, no jednak pozostawia tak dużą dowolność, chociażby w wyborze bibliotek, które choćby nawet podstawowe rzeczy ci ogarną, takie jak routing, czy nawet te zapytania. Możesz używać Axiosa, możesz Fetcha używać, jeden zespół użyje tego, drugi czegoś innego. I ta różnorodność przy większych projektach może być pewnym utrudnieniem. No bo jest ta komunikacja potrzebna, żeby się dogadać, czego użyjemy. Nie wszyscy są zgodni. Potem są wojny o, wiesz, spacje versus taby, tak?
No tak, no jak framework pozostawia sporą dowolność, to niesie to ze sobą pewne ryzyko, jak jest troszkę podrzucona, można powiedzieć, dyscyplina w kodzie albo w projekcie. To jest zawsze taki minus. To był taki jeden z problemów, moim zdaniem, już wymarłym zędzie
A
w
już Zend
PHP.
umarł? Tam w PHP w tym
No,
świecie?
Zen to umarł.
Tak?
Zen.
O, jaka szkoda.
Znaczy
Ja jestem
framework,
też tak.
bo Zen jako firma, która rozwija PHP, to ma się dobrze, ale sam framework Zen się przekształcił. Zresztą już nie jest Zen framework, tylko Laminas.
Czyli Zend żyje.
Czyli Zen żyje. Ale już nie pod nazwą Zen.
Okej. Rebranding.
Tak. Znaczy, to, co właśnie różni, na przykład, przynajmniej z mojego doświadczenia, bo miałem okazję mieć projekty zarówno Zend 1, Zend 2, w stosunku do tego, co przynajmniej kiedyś było w Symfony, że jak wspomniałeś, że React jest raczej biblioteką niż frameworkiem. Poniekąd podobnie można było myśleć tak o Zendzie, że jest to po prostu zbiór bibliotek. Framework jako taki nie narzucał nic programiście. A to powodowało jednocześnie, że był wysoki próg wejścia, żeby w ogóle zacząć cokolwiek, zacząć używać tego Zenda. Z drugiej strony to stwarzało możliwość zbudowania architektury, jakiej chciałeś, wcale to nie musiało być takie klasyczne MVC, ale no wiadomo, że zalecane jest jednak pójście w stronę MVC. Tylko, że wszystko trzeba było, że tak powiem, samemu ogarnąć. To nie było, że coś było dostarczone z góry przez twórców frameworka, czy tudzież tych bibliotek. To jest swego rodzaju wyzwanie. Dla zespołu. Bardzo podobny jest Falcon, bo Falcon też jest biblioteką.
Tak, to ona jest chyba. Kiedyś coś pisałem w Falconie, on jest w C chyba, prawda?
Tak.
Jako.
On jest dostarczony właśnie jako kompilowana biblioteka PHP-owa, bo dzięki
Przez
temu
to jest bardzo szybki.
wykonuje się dużo szybciej niż taki klasyczny framework. Coś tam było próbowane jeszcze coś z tym robić, ale no świat przeszedł na Symfony, na Laravela.
No właśnie, bo tak jak sobie porównujemy frameworki, to może rozszerzymy trochę to i nie musimy tylko i wyłącznie o Angularze gadać. W twoim świecie PHP, to teraz jakie się liczą frameworki?
No, najważniejszy w tym momencie, taki chyba moim zdaniem przynajmniej numer jeden, to jest właśnie Symfony i zaraz po nim jednakże Laravel. Symfony chyba bardziej jest używany w Polsce, a Laravel tak bardziej na świecie mi się wydaje.
No, no pewnie jeszcze we Francji Symfony ma sporo, no bo to chyba jest jednak tam, stamtąd pochodzi, nie?
We Francji tak.
A Cake PHP żyje jeszcze?
Znaczy Cake żyje. Nie, Cake żyje. Ma swoją niszę i tą niszę wypełnia. Zresztą tam sporo, jak sobie przypomnisz, na przykład Wii też jest cały czas rozwijany.
No spoko. No dobra, to jeszcze wracając do frontendu. Cały temat testowania, to tutaj jest, o ile się zorientowałem, troszkę inaczej. Też są te jakby narzucone biblioteki, Karma, Protractor do end-to-end, ale można Cypressa używać, tak samo jak w Reakcie, Jesta też. Wymaga to chyba jednak pewnej kustomizacji, więc generalnie pewnie sporo tego doświadczenia uda się przenieść z jednego frameworka w drugi. Jest na przykład jednak pewien element, którego nie było w Reakcie, a który na pewno znasz dobrze z backendu, mianowicie dependency injection jest ogarnięte przez framework, czyli tutaj możemy sobie deklarować, czego w konstruktorze czego oczekujemy, jakich serwisów. W ogóle jest też taki jakby styl, że ta logika powinna być w serwisie osobno zupełnie, co uważam za takie dosyć fajne, chociaż jakoś za bardzo mi tego nie brakowało w Reakcie, dlatego że ten syntaks ECMAScript z tymi importami, no poniekąd widać te dependencje jak na dwóch dłoniach, że one nie są injektowane przez jakiś tam globalny DI, tylko generalnie przez platformę ogarnięte. Nie wiem, jakoś mnie to specjalnie nie boli, nie? No ostatnio też z takich nowości, które się pojawią w Reakcie, ciekaw jestem właśnie, jaka będzie odpowiedź Angulara na to, ale mają być, React już zapowiedział, jest to jakby w takiej fazie eksperymentalnej, są na to już jakieś takie pewne instruktażowe filmiki od samego Reacta. Mają być React Server Components i to nie jest to samo co Server Side Rendering, tylko jakby są to komponenty, wiadomo, że oczywiście to musi być wtedy jakoś tam sprzęgnięte z Expressem czy z jakimś innym nodowym serwerem, ale możesz zdefiniować, będziesz mógł w Reakcie, że dany komponent jest tylko server side, znaczy, że jest to React Server Component i wtedy ten komponent, on nie jest inkludowany do bundla JS-owego na frontendzie, tylko wypluwa się z backendu. I co ciekawe, on nie wychodzi tak jak server side rendering klasyczny, że to już jest taki wyrenderowany HTML, tylko on w specjalnym formacie przychodzi do frontendu i w związku z tym on też może być dynamiczny i updateowany. I jakby zostanie odświeżony, i one żyją jedne z drugimi, ale nie jest częścią, bo on jakby po prostu, jeżeli w nim jest zmiana i on się musi przerenderować, to on wyśle z tego serwera jakiegoś takiego specjalnego JSONa z informacją, co się zmieniło. Ale ma tą zaletę, że on może mieć na przykład natywny dostęp do baz danych, jak zechcesz. I możesz robić sobie SQL-owy query. Z kolei wiadomo, że on nie ma tego, co ma frontend, więc on nie będzie miał tych hooków i tak dalej, które są na frontendzie. No, jest to jeszcze temat nowy. Ja sam jeszcze takich komponentów nie pisałem. Jest tam jeszcze jakaś opcja takich hybrydowych, które mogą być i po stronie klienta, i po stronie serwera. No, ale jest to na pewno coś ciekawego, innowacyjnego w reakcie. I to też jest, wydaje mi się, fajne tutaj, że jak są takie dwa duże frameworki, a tak naprawdę to jest teraz większa ta konkurencja, bo i ten Svelte też dosyć ma innowacyjne podejście do różnych aspektów, to nakręca dosyć mocno rozwój tego oprogramowania.
No, dokładnie. Dokładnie tak. PHP też czuje konkurencję na plecach. Zobaczymy. Aczkolwiek mi się wydaje, że jest jeszcze długie życie przed PHP-em samym, ale konkurencja jest mocna. Także ze strony chociażby Golangu, gdzie się pojawia od jakiegoś czasu. Mówi się Golang, bo jak piszesz sobie w wyszukiwarce Go, no, Go może mieć wiele znaczeń, a
No
Golang,
tak.
to już wiadomo, że chodzi raczej o język programowania Go, niż...
No tak, jest dużo tych języków. Na backendzie to jest troszkę łatwiej też, wydaje mi się, wprowadzać te zmiany, bo na przykład, nie wiem, jak wyobrazisz sobie duży projekt i w którym, nie wiem, dajmy na to, jest 95% napisane w PHP, ale sobie dorzucisz jakiś jeden serwis, który jest, nie wiem, dajmy nawet w tym Golangu czy w jakimś Raście, to jakby dla klienta jest transparentne, nie? A jeżeli ja na frontendzie chcę zmiksować Reacta i Angulara w jednym projekcie, no to wszędzie załadować do browsera jeden i drugi framework. I
No.
to na performance na pewno będzie miało jakiś tam wpływ. Więc tutaj raczej trzeba się zdecydować na jedno, prawda?
A czy tak?
Mimo że takie architektury jak mikrofrontendy obiecują ci, że właśnie to jest wielka zaleta, że można teraz miksować i tak dalej, to w praktyce to jest trochę raczej nierozsądne byłoby. Zbyt mocne pomieszanie tych rzeczy i większość firm, która używa mikrofrontendów, decyduje się na jeden framework. No, myślę, że niedługo, kiedy ja dopiero co na poziom beginner tego Angulara wchodzę, coś tam sobie napisałem, co zadziałało, ale daleko mi jeszcze do doświadczenia, dlatego też się tak cieszę na to, że będę tego teraz przez najbliższe miesiące, a może dłużej, używał na co dzień. No to na pewno opowiem jeszcze, będę mógł jakieś takie bardziej dogłębne porównanie zrobić. Na dziś to takie mam tylko ogólniki, ale uważam, że jakby warto się uczyć nowych frameworków, nowych języków programowania. To jest
Tak, tak.
rozwijające bardzo.
Tak jest. Trzeba podążać za rynkiem, trochę za tą innowacją, jaka się pojawia. To
Dokładnie, no
jest bardzo
i też nie
pożyteczne.
ma czegoś takiego, że jeden jest lepszy od drugiego, nie?
Nie,
To już
dokładnie.
chyba wszyscy rozumiemy.
Każdy właśnie z języków czy frameworków ma swoje wady i zalety. I albo to zależy od zastosowania, albo od indywidualnych preferencji. Po prostu wybieramy to, co nam bardziej pasuje.
Dokładnie. Raczej trzeba do problemu dobierać rozwiązanie, niż jakby problemy do frameworków. Okej, dobra. To myślę, że taki rozgrzewkowy, nie za długi odcinek nam dzisiaj wyszedł. Obiecujemy teraz, że następny będzie dużo szybciej. A na dziś to już wszystko. Słuchaliście podcastu Efekt Motyla.
Z tej strony żegnam się ja, Łukasz, w skromnej osobie.
I jak Grzesiek też mówię wam papa. Do zobaczenia.
Trzymajcie się, papa. Pa.